Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku, miejmy nadzieję, cyklicznej audycji Telegram z krańca świata. A naszym gościem, jak co tydzień, jest pan Piotr Plebaniak. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dzień dobry i dobry wieczór.
Tak, to trzeci odcinek. W dwóch poprzednich dosyć często pojawiała się Ameryka, a właściwie Stany Zjednoczone. I to jest chyba dobry moment, żebyśmy właśnie o Stanach Zjednoczonych, ich roli we współczesnym świecie nieco porozmawiali. No to właśnie, co jest z tymi Stanami Zjednoczonymi? To jest hegemon, czy nie jest hegemon, a może to był hegemon?
To jest hegemon, jeszcze długo, długo będzie. Z tej prostej przyczyny, że Stany Zjednoczone mają po prostu sprawczość, czyli zdolność do decydowania o tym, co, kiedy, jak, gdzie się dzieje i kto idzie pod wodę, a komu będzie dobrze. Jest taki tekst, który jest do zobaczenia w internecie, to jest wywiad ze mną z 2018 roku, który udało mi się udzielić do miesięcznika Układ Sił. Udało się dlatego, że redaktor, który mnie przesłuchiwał, zgodził się na to, żeby ten wywiad miał formę taką dowcipno-humorystyczną, w tym sensie, że o sprawach niezwykle poważnych, bo dotyczących całego naszego świata, całej planety, mogłem porozmawiać w sposób żartobliwy. Więc bardzo bym polecił. Tekst nazywa się... Umarł hegemon, niech żyje hegemon. Czy wznosimy okrzyk za wcześnie? Czyli dokładnie to, co pan spytał.
Okej, czyli hegemon dalej jest hegemonem. A jednak bardzo często w analizach politologicznych, czy też właśnie takich omawiających współczesny świat, mówi się o tym, że Stany Zjednoczone to jest trup w zbroi.
Nie. To znaczy tak i nie. Są dwie rzeczy, które wchodzą w grę. Po pierwsze, siła oddziaływania geopolitycznego, na którą składa się też siła militarna. Tutaj ta siła Stanów Zjednoczonych jest przeogromna i przemożna i nic im nie podskoczy, choćbyśmy nie wiem, co chcieli, co myśleli. W czasie ostatnich naszych dwóch rozmów rozmawialiśmy m.in. o kwestii gazu łupkowego. Otóż to, że Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich kilkunastu lat stworzyły i uruchomiły na swoim terenie zdolność wykorzystywania tej technologii wydobywania gazu łupkowego, kompletnie odwraca cały ten układ Bretton Woods, który powstał w 1971 roku i który polega głównie, to jest taki główny punkt, na tym, że Stany Zjednoczone kontrolują obrót ropą naftową, czyli najważniejszym surowcem energetycznym, jaki istnieje w tej chwili, na tą chwilę, za pomocą tego, że emituje petrodolara i za pomocą tego, że z kilkoma kluczowymi dostawcami, producentami ropy naftowej dogadali się na to, że handel, sprzedaż tej ropy naftowej do innych, do państw trzecich, czyli do Europy, do Chin i tak dalej, będzie się odbywał za pomocą dolara amerykańskiego, czyli petrodolara. Ten układ zmienił się diametralnie przez to, że Stany Zjednoczone nie są już importerem tej ropy z Arabii Saudyjskiej. Nie jest im ta ropa potrzebna, dlatego że ropę w wystarczającej ilości mają na własnym podwórku, czyli na terytorium macierzystym. Tu jest taka ciekawa analogia historyczna. Proszę zobaczyć, zwrócić uwagę na historię Imperium Brytyjskiego pod kątem właśnie surowców energetycznych. Proszę przypomnieć sobie to, co pamiętamy o rewolucji przemysłowej, o Imperium Brytyjskim zbudowanym za pomocą drewnianych okrętów, jeszcze nie napędzanych węglem, ale właśnie siłą wiatru. Tak, Anglia miała gigantyczne szczęście w tym sensie, że jest wyspą, która jest w stanie zablokować wypływ na szerokie morza Oceanu Atlantyckiego, jest w stanie zablokować wszystkie państwa Europy, czyli Niemcy, czyli Danię, czyli Francję. No Hiszpanię trochę mniej, bo już Hiszpania leży dalej, prawda? I ta Wielka Brytania nie zagradza jak gdyby drogi. Ale wtedy, kiedy najważniejszym surowcem było drewno do produkcji statków i w swojej książce Te siły psychohistorii, one już za miesiąc się ukażą, więc proszę szykować pieniądze tutaj jako autor, grzecznie proszę, bardzo uniżenie, tak? Drewno szkutnicze było kluczowym surowcem strategicznym i państwa takie, imperia takie jak Wielka Brytania, jak Imperium Francuskie, bo to przecież jest imperium, które miało kolonie i do tej pory jeszcze ma terytoria zależne. Dla tych państw i dla Hiszpanii oczywiście, drewno szkutnicze było absolutnie podstawowe. Maszty były brane z naszego, z Polski, z okolicy Wisły, były spławiane do Gdańska i kupowane potem przez brytyjskich kupców. Imperium Brytyjskie wojny toczyło po to, żeby zdobyć te drewno szkutnicze, które było niezbędne do tego, żeby te statki i okręty zbudować i utrzymywać i naprawiać. Natomiast, co było właśnie dla Anglii niezwykle korzystne, to, że Anglia miała zasoby na terenie macierzystym, podkreślam, to jest absolutnie kluczowe do naszej rozmowy tutaj w tym miejscu, bardzo dobre dęby rosnące w południowej Anglii i one stanowiły o tym, że Anglia nie musiała nadwyrężać swojej siły i robić manewrów, które inne państwa musiały robić po to, żeby ten kluczowy, najważniejszy dąb, czyli ten, który jest używany do budowy burt, do budowy samej konstrukcji wewnętrznej statków i okrętów, oni to mieli u siebie. Natomiast kiedy już po rewolucji kulturowej, to w Chinach, w trakcie rewolucji przemysłowej, w której to węgiel stał się tym surowcem energetycznym najbardziej potrzebnym do tego, żeby napędzać i fabryki, i parowce potem i tak dalej, i potem okręty turbinowe już korzystały z ropy naftowej i z innych paliw. Natomiast w chwili, w której węgiel stał się niezbędny do napędzania maszyn parowych, to co było? Znowu Anglia na swoim własnym, macierzystym terenie miała łatwy do pozyskania węgiel kamienny. I gdyby tego nie było, to Anglia nie byłaby w stanie stworzyć swojego Imperium Brytyjskiego. Natomiast proszę zobaczyć, co się stało na przełomie XIX i XX wieku. Nagle tym surowcem stała się ropa naftowa. I ropa naftowa była już wydobywana nie w Anglii, bo w Anglii nie ma ropy naftowej, tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, w Teksasie i w Pensylwanii przede wszystkim. I w tym momencie imperium, czy też ośrodkiem geopolitycznym, któremu przeznaczone było władać światem, było jakie imperium? Imperium amerykańskie. Imperium, zaraz powiemy dlaczego. Natomiast już przechodząc troszeczkę bardziej już do przodu, o 50 lat, do II wojny światowej. Które państwa wygrały wojnę światową? Przedefiniuję wam, jaka jest definicja zwycięzcy II wojny światowej. Otóż wygrały te państwa, które miały na swoim terenie ropę naftową, czyli Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. Anglia przecież przegrała, zbankrutowała praktycznie po I wojnie światowej, a imperium de facto rozpadło się właśnie po II wojnie światowej, kiedy Ameryka jak gdyby przejęła je. To jest na dzielną rozmowę. Także tak to wygląda.
Mam jednak wrażenie, że w tym powiedzeniu, że Stany Zjednoczone są trupem w zbroi, uznaje się ich siłę ekonomiczną i ich siłę militarną, natomiast to odwołanie do trupa to jest odwołanie do tego, że obecnie za Stanami Zjednoczonymi nie stoi już jakaś zwarta, silna idea. Coś, co w tej sferze ducha mogłoby ponieść owo imperium.
Dokładnie tak. Trafił pan w dziesiątkę i znowu tu muszę bardzo tego, chcę zareklamować tą książkę Siły Psychohistorii. Tam jest absolutnie inspirujący, wybitny fragment podkradziony dlatego, że to jest cytat z jeszcze innej książki. Natomiast jest taka książka w białej okładce Hell's Cartel, czyli kartel piekielny kartel albo kartel z piekła rodem, o firmach, gigantach chemicznych z Niemiec przed I wojną światową i po I wojnie światowej, których rozwój doprowadził do tego, że Trzecia Rzesza Niemiecka, czy też Niemcy mówiąc wprost, były w ogóle w stanie prowadzić pierwszą i drugą wojnę światową. To chodziło oczywiście o, już niektórzy pewnie się domyślili, o produkcję nawozów sztucznych, ale także produkcję azotany, chodzi o azotany. Nie tylko produkcję nawozów sztucznych, ale i także produkcję materiałów wybuchowych z azotu wychwytywanego w powietrza. To chodziło o produkcję benzyny syntetycznej. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że na przełomie XIX i XX wieku apogeum osiągnął proces cywilizacyjny zapoczątkowany w czasach Bismarcka, proces polegający na stworzeniu niezwykle silnego ośrodka cywilizacyjnego, nowoczesnej nauki, nowoczesnego państwa i nowoczesnego imperium, którym to imperium były właśnie Niemcy. Ten projekt cywilizacyjny, tworzony przez całe dziesięciolecia przez na terenie współczesnych Niemiec, czy na terenie tej matecznika cywilizacji, niemieckiego matecznika cywilizacji, doprowadził do tego, że Niemcy mając pokłady węgla, mogły też, miały bardzo duży deficyt ropy naftowej. Co najśmieszniejsze, jeszcze taka dygresja, przepraszam za to. Jeszcze na początku II wojny światowej większość ropy Niemcy brali z terenów roponośnych w Rumunii, a firmy wydobywające ropę w Rumunii należały do Wielkiej Brytanii, były własnością Brytyjczyków, więc proszę zobaczyć, jaki galimatias geopolityczny, niemal tak bardzo skomplikowany, jak to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, teraz od około 3 tygodni. Także przepraszam, wracając... dlaczego wracam do tej takiej podwójnej dygresji, tam, tak jak w filmie Incepcja, w śnie i tak dalej. Wracam, cofamy się o 2 dygresje do głównego wątku. Chodzi o tą siłę duchową, siłę kulturową. To jest coś, co właśnie zostało stworzone w niezwykle finezyjny i niezwykle skuteczny sposób właśnie w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku i w pierwszej części tej książki Hell's Cartel, czyli nie jest książka przetłumaczona na polski, więc nie mówi się polskiego tytułu, ale Piekielny Kartel. Absolutnie, jak ktoś dysponuje językiem Szekspira, to bardzo, bardzo polecam. Są tam cytaty polegające, pokazujące jaka była sytuacja, jeśli chodzi o właśnie tą energię życiową imperium, imperium brytyjskie chyliło się już ku upadkowi, natomiast Niemcy wzrastali dzięki swojemu potencjałowi wytworzonemu w tym procesie cywilizacyjnym, o którym przed sekundką króciutko powiedziałem. I nie mam tego niestety przed sobą, dlatego że nie mam przy sobie komputera, proszę mi to wybaczyć, natomiast było coś takiego, że próbowano wynajdywać pod koniec XIX wieku rozmaite barwniki, które były potrzebne w przemyśle produkcji tkanin. Otóż Brytyjczycy nie byli w stanie po prostu tworzyć innowacji, dlatego że właśnie byli wyzbyci tej siły, tego poczucia, że idziemy do przodu, że my wysforujemy się zaraz na pierwsze miejsce i pokażemy, gdzie nasze przeznaczenie nas zaprowadzi, prawda? To, przepraszam, tak troszeczkę przeinaczam tą retorykę, ale cała retoryka imperialna wszystkich imperium właśnie dokładnie na tym polega, że mamy przed sobą świetlaną przyszłość, nasz wódz poprowadzi nasze 1000-letnie państwo, przepraszam za żart, do chwały, która będzie udziałem nas wszystkich i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wygasało w Wielkiej Brytanii, natomiast odwrotnie działo się w Niemczech, odwrotnie działo się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone miały ten swój mit, ten amerykański sen, czy też mit, jak to się nazywało, rany, wyleciało mi teraz z głowy, tą American exceptionalism, czyli ten wyjątkowość amerykańskiej, idea, czy też ideologia wyjątkowości Ameryki, prawda, że my jesteśmy, wyjątkowość na czym polega, że to my jesteśmy najlepsi, prawda? Japończycy mieli dokładnie to samo, prawda? Dokładnie w tym samym okresie, na przełomie XIX-XX wieku to się zaczęło, skulminowało w czasie II wojny światowej. Oni próbowali stworzyć tą strefę azjatyckiego dobrobytu, polegającą na tym, że wyrzucone zostaną zachodnie państwa kolonialne, a w ich miejsce, robiąc dokładnie to samo, co tamte robiły wcześniej, wejdzie Japonia i wszystkich weźmie za mordy, co miało miejsce właśnie w czasie II wojny światowej, prawda? Znowu jest ta ideologia, która napędzała to wszystko, naszej wyjątkowości, że jesteśmy najlepsi i w związku z tym, że mamy najlepszą kulturę, że najwyższą cywilizację, to mamy prawo wszystkich innych wziąć za mordę, mordować i zmuszać do pracy niewolniczej czy półniewolniczej i tak dalej, i tak dalej. Także wracając teraz już do zupełnie głównego wątku, czyli do pytania, które pan zadał, czyli to, że Ameryka traci tą moc kulturową, tą wiarę w swoją wyjątkowość. Dokładnie właśnie to miejsce. Wszystkie te ruchy lewicowe, czy pseudolewicowe, czy quasi-lewicowe. Na przykład teraz najgroźniejszy, jaki jest moim zdaniem, jest ten ruch nazywany, jak to jest, krytyczna teoria rasy. Nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze słyszeli, to polecam posłuchać sobie na YouTubie, niestety w większości po angielsku. Natomiast polega to między innymi na takich zjawiskach jak to, że nauczyciele bez wiedzy rodziców wpajają w dzieci białych rodziców, że mają od dziecka odczuwać poczucie winy ze względu na to, że ich przodkowie, znaczy nawet niekoniecznie przodkowie, bo nie sposób stwierdzić, czy przodkowie tych dzieci, w których jest ta ideologia, te toksyczne myśli samoponiżania, wtłaczane są w tych dzieci, czy te dzieci przyjechały już po tym, jak niewolnictwo zostało zniesione, czy też rzeczywiście tam 5 czy 6 pokoleń wcześniej te dzieci miały przodków właścicieli niewolników. To jest kompletnie bez znaczenia przez tych oszalałych wariatów. Znaczy nie, to wariat to jest za małe słowo. Niestety wulgaryzmów tutaj niestety nie można stosować, żeby opisać prawidłowo, co ci ludzie robią, ci o tej krytycznej teorii rasy. Natomiast dzieci wdrukowują, formatują te dzieci do poczucia winy wobec wszystkich innych ras, mówię o białych dzieciach. Są afery, są rozmaite jakieś tam zabrania dzieci ze szkół przez rodziców, którzy się w tym zorientowali. Proszę sobie tego posłuchać. I to jest, jeżeli mogę porównać natychmiast to porównuję do tego, co się działo w czasie wojny w Wietnamie. Mamy najlepszy przykład, tą Jane Fonda, czyli Hanoi Beach, czyli ta suka z Hanoi. To Jane Fonda to jest amerykańska aktorka, która była lewicową wariatką z pokroju takich, którzy latają z reklamówkami pod granicą, żeby biegają w berka ze Strażą Graniczną, żeby wpuszczać i dokarmiać uchodźców tam, to co mieliśmy w październiku, listopadzie ubiegłego roku. Hanoi Beach, nienawidzona przez weteranów, zrobiła najlepsze, co zrobiła, znaczy najlepsze w cudzysłowie, to najgorsze. Zrobiła rzecz następującą. Odwiedziła amerykańskich pilotów przetrzymywanych w więzieniu w Hanoi w czasie wojny w Wietnamie. Po prostu odwiedziła, natomiast ponieważ ona była zadeklarowaną komunistką, walczącą pseudopacyfistką, zaraz powiem dlaczego, jeden z pilotów podał jej gryps po prostu jakimś listem do rodziny, czy już nie pamiętam dokładnie z czym dokładnie. Natomiast co ona zrobiła, ponieważ była tą w cudzysłowie pacyfistką, ale tak naprawdę tą lewicującą wariatką, to po prostu ten gryps ostentacyjnie oddała strażnikom wietnamskim, żeby on się nie dostał do rodziny tego pilota. Więc proszę sobie wyobrazić i porównać na przykład do wypowiedzi naszych postaci publicznych z czasu tego kryzysu emigracyjnego z października, listopada ubiegłego roku. No więc to się dokładnie dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale to jest wszędzie we wszystkich krajach zachodnich. Tracimy tą naszą siłę.
No tak, ale ktoś mógłby powiedzieć, no taki drobiazg i rozwala całe imperium z...
To nie jest drobiazg.
No to proszę o komentarz. Dlaczego to nie jest drobiazg? Dlaczego nie wystarczą śmigłowce, znakomite inne środki bojowe, tylko ta idea jest taka ważna?
Dlatego, że napędza nas coś i tu znowu... z całkowitą premedytacją polecam tą moją książkę Siły Psychohistorii, już niedługo będzie. To się nazywa, przepraszam, zająkałem się, dlatego że to jest niezwykle finezyjnie skonstruowana fraza. Mit motywacyjny albo mit, jeszcze celniejszy, mit mobilizujący. Co to jest mit? To jest coś, co właśnie daje nam tą siłę duchową, że my mamy prawo, prawda, czegoś żądać, czy zająć jakieś terytorium, czy bronić jakieś terytorium, czy zmuszać innych do pracy, to co mówiliśmy, na naszą korzyść, albo po prostu używać siły fizycznej, żeby kogoś stłamsić, zdominować, zabić, zranić, uwięzić. Przecież wszystkie imperia kolonialne miały taką ideologię, tą, która w jakiś sposób uzasadniała moralno-etycznie to, że dana grupa robi coś złego, coś nie do końca pozytywnego drugiej grupie. Mieliśmy ten dżingoizm w czasie istnienia Imperium Brytyjskiego, prawda? Czyli dominowania nad rasami, tak zwanymi rasami niższymi. Mieliśmy przecież całą ideologię Trzeciej Rzeszy, prawda? Która polega dokładnie na tym samym, danym przez naszą wyższość genetyczną rasę aryjskiej tą moc, władzę na tego, żeby wszystkie inne rasy wyplenić, a w ich miejsce dać naszych kolonistów i tak dalej, i tak dalej. Przecież General Plan Ost dokładnie na tej ideologii polegał. General Plan Ost, jakby ktoś nie miał czasu teraz w czasie naszej audycji, to proszę sprawdzić sobie na Wikipedii. Polegał na to był plan niemiecki, polegający na eliminacji wszelkich elit narodu polskiego po to, żeby naród już bezwolny, pozbawiony głowy, prawda, czyli pozbawiony warstw rządzących, wykształconych, zdolnych kierować zbiorowym wysiłkiem, kolektywnym wysiłkiem narodu, żeby resztę zmienić w niewolników. Dokładnie to samo. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jest wojna kulturowa, która ma na dzień dzisiejszy miejsce, polega właśnie na tym, że Kraj, który jeszcze na przykład 100 lat temu był krajem stworzonym przez białym i zdominowanym przez białych i mniejszości etniczne typu Meksykanie, typu Czarni, ktokolwiek inny, miał się podporządkować albo zasymilować się, albo do widzenia, albo był po prostu na marginesie, to proszę zobaczyć, co się teraz dzieje. Przez takie zjawiska jak te BLM, czyli Black Lives Matter, przez tę krytyczną teorię rasy, to wszystko jest w tej chwili niszczone. Niszczone bezwzględnie. Biały człowiek ma mieć poczucie winy. Biały człowiek nie ma nic do powiedzenia i to jest generalnie ideologia ultrarasistowska, w oczywisty sposób sprzyjająca celom geopolitycznym Chin. Przypominam, że chyba w naszej pierwszej rozmowie, w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, jakie są cele Chin i zasugerowałem w hipotezie, że celem Chin jest nie tyle zrzucenie dominacji Stanów Zjednoczonych, czy też pokonanie silnych państw Zachodu tak, żeby Chiny uzyskały własną sprawczość, bardziej mocniejszą sprawczość, mocniejszą niezależność, ale można też zdefiniować to, co mówił na przykład ten geopolityk Jacek Bartosiak. On mówił wprost, że celem Chin jest cofnięcie skutków wielkich odkryć geograficznych, ale można to zdefiniować jako zdjęcie z dominacji, czyż usunięcie rasy białej z pozycji dominującej. Jeżeli chińscy decydenci, a z całą pewnością tak jest, ja to widzę, to zresztą można bardzo łatwo wyłapać, postrzegają konflikt Zachodu ze Wschodem jako konflikt rasowy także. Proszę zobaczyć, że o ile cywilizacja Zachodu jest taka inkluzywna, to jest rozmowa na inną rozmowę. Jeśli chodzi o zalety instytucji kulturowych, to największą zaletą cywilizacji zachodniej, czy też cywilizacji chrześcijańskiej jest to, że jesteśmy inkluzywni, to znaczy poznajemy jakieś idee w innych kulturach i mamy zdolność zaadaptowania tych nowych idei, instytucji, obyczajów i tak dalej, po to, żeby je jakoś ulepszyć i włączyć w obręb naszej kultury, naszej cywilizacji. Natomiast cywilizacja konfucjańska, czy też cywilizacja chińska i wszelkie inne, właśnie wyjątkową cechą cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej jest to, że mamy tą zdolność adaptowania tych obcych rozwiązań, obcych kultur. Natomiast chińska kultura, kultura konfucjańska jest bardziej hermetyczna. Po to, żeby zachować swoją tożsamość, odrzuca to, co obce. Proszę przypomnieć sobie w Japonii, co robiła Japonia z bronią palną, prawda? Oni się odcięli, odizolowali się od reszty świata, licząc na to, że to wyjdzie im na dobre. Wyszło im oczywiście na złe. Natomiast Chiny dokładnie robiły to samo. W chwili swojego największego rozkwitu poszczególne dynastie w cyklach dynastycznych miały tą cechę, że odcinały się od zewnętrznego świata, nie potrzebowały niczego z zewnątrz, dlatego że cywilizacja chińska była sama w sobie autarchiczna, to znaczy samowystarczalna. Natomiast czy kierowała się zupełnie inną ideologią niż, znaczy ideologią, filozofią istnienia, można tak nawet powiedzieć. Więc Chińczycy, to jest jedna rzecz, to jest kwestia absorbowania elementów obcych kultur, natomiast proszę zobaczyć, że Chińczycy to jest cywilizacja etniczna. To jest jeden etnos dominuje, prawda? Chińczycy Han, którzy mówią, to jest oczywiście bardzo zróżnicowane i to jest tylko propaganda. Natomiast propaganda jest używana do budowania tego mitu motywującego i mobilizującego. Podkreślam, to jest ultra ważne pojęcie, przez które może całkowicie odmienić nasz sposób patrzenia na to, jak istnieją państwa, imperia i cywilizacje. Więc ten mit mobilizujący jest oparty na tym etnocentryzmie, co jest inne w naszej współczesnej przynajmniej cywilizacji zachodniej, ale ten etnocentryzm, który często jest nazywany faszyzmem, prawda, bo dla niektórych ludzi o pewnych poglądach niestety wszystko, co jest narodowe, to jest od razu faszyzm, czyli od razu Hitler. Proszę zobaczyć, jeżeli etnocentryzm, czyli zdolność postrzegania kolektywnych celów całej cywilizacji narodu, czyli mówię teraz o Chińskiej Republice Ludowej, jeżeli to jest instytucja kulturowa, ten etnocentryzm, który pozwala na skuteczniejsze kolektywne działanie, skuteczniejszą obronę przed destrukcją od wewnątrz albo od zewnątrz, to w tym momencie, jeżeli to jest prawdą, to jest hipotezujemy oczywiście w tej chwili, to podkręcenie wzmocnienie tej cechy u siebie, tego etnocentryzmu, a osłabienie tej cechy u przeciwnika, czyli u nas w cywilizacji zachodniej, byłoby podstawowym celem i podstawowym sposobem wygrania wojny, prawda? Więc jeżeli Chińczycy tak patrzą, to można by hipotezować, że wzmacnianie takich ruchów lewicowych, a w czasie wojny w Wietnamie, to mówiliśmy już o wojnie w Wietnamie, było to robione, że Chińczycy, państwa bloku wschodniego, czyli Układu Warszawskiego, prowadziły propagandę antywojenną, pacyfistyczną, Amerykanie źli, bo napadają ten biedny Wietnam. Natomiast pamiętajmy też chociażby z filmów Forrest Gump, pamiętamy te sceny jakichś wielkich wieców przed Białym Domem pokojowych. Wszystkie możliwe ruchy lewicowe, jakie były, były antywojenne, pacyfistyczne i w związku z tym to było, jest wiele epizodów związanych właśnie z tym aspektem wojny. Wietnam i Związek Radziecki w ten sposób jak gdyby od wewnątrz rozbijał tą jedność, wolę dalszego toczenia walki. Ja w swojej książce 36 fortelli, być może słuchacze znają, jest fragment, który jest zatytułowany Dwie równoległe wojny. Amerykanie prowadzili wojnę, tak teraz nazywamy to wojną kinetyczną, prawda? Czyli wojną na czołgi, na samoloty, na żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Wietnamczycy starali się oddziaływać na umysł wyborcy telewidza. To tak żart, kiepsko tutaj powtórzyłem ten żart, ale na to w książce wyszedł po prostu idealnie, bardzo dowcipnie mi się to udało. Jedna taka akcja wietnamska była następująca, że tuż przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, w których o reelekcję zabiegał Johnson, prezydent Johnson, Wietnamczycy zaatakowali za pomocą artylerii jedno z większych lotnisk amerykańskich w Wietnamie, niszcząc sporą ilość sprzętu. Co chcieli uzyskać? Nie chcieli zniszczyć sprzętu, to nie był ich główny cel, ale chcieli sprowokować gwałtowną reakcję tego prezydenta. Otóż gdyby on gwałtownie dokonał jakiegoś odwetu, prawda, albo zrobił jakąś akcję militarną, żeby pokazać siłę i pokazać, że nie jest słaby, to zrobiłby coś, co byłoby sprzeczne z jego interesem wyborczym, dlatego że społeczeństwo było zmęczone wojną, nie chciało tej wojny i gdyby nastąpiła jakaś eskalacja przed wyborami, to by się nagle stwierdzili, o ten prezydent, za tego prezydenta, prawda, tak to było obliczane ta akcja, za tego prezydenta wojna jest coraz większa, więc wybierzmy tego nowego, tego drugiego, może wojna zostanie zakończona, prawda? Więc na tej samej zasadzie wprowadzono tą słynną ofensywę noworoczną, czyli ofensywę TET w styczniu, lutym 1968 roku. Militarnie Wietnamczycy dostali łomot. Nie byli w stanie przez następnych kilka miesięcy prowadzić jakichkolwiek ofensywnych, jakichkolwiek istotnych operacji militarnych. Tak mocno byli rozbici. Natomiast, czyli militarnie przegrali, natomiast to, co my w tej drugiej równoległej wojnie, w wojnie o umysły, w wojnie właśnie o ten mit motywacyjny, mobilizujący. Wietnamczycy wygrali w tej sferze konfliktu, dlatego że przekonali Amerykanów, czy tych telewidzów i wyborców, że wojna wcale w 68 roku nie zmierza ku zwycięstwu ani ku szybkiemu końcowi, tylko będzie się ciągnąć, ciągnąć i ciągnąć. Więc tak to wygląda. Te oddziaływanie, przekonanie, zmobilizowanie całego narodu do wspólnego wysiłku, do stwierdzenia, że wojna jest potrzebna i należy ją toczyć, jest to niezwykle trudny mechanizm, który może być przedmiotem oddziaływania przeciwnika. I teraz najlepszy przykład mamy dokładnie teraz. Proszę zobaczyć, jak silna jest propaganda wojenna, której jesteśmy poddani na dzień dzisiejszy. Jesteśmy częścią Zachodu. Zachód jest w bezpośredniej konfrontacji z Rosją. Stawką jest kontrola nad Ukrainą i proszę zobaczyć, co się dzieje. Jesteśmy odcięci od propagandy, całkowicie jesteśmy odcięci od propagandy przeciwnika, czyli Rosji. Tamci są odcięci od propagandy naszej, dlatego że obie strony dbają bardzo silnie o to, żeby mieć kontrolę nad umysłami swoich własnych obywateli. Dokładnie w ten sam sposób rząd Chińskiej Republiki Ludowej w ciągu ostatnich kilkunastu lat zlikwidował w Chinach Facebooka, zlikwidował YouTube'a, zlikwidował Google Earth, zlikwidował Twittera. Po co? Po to właśnie, żeby przeciwnik, czyli Stany Zjednoczone, który ma swoją własną kulturą i projekt cywilizacyjno-kulturowy, który jest atrakcyjny dla młodych ludzi, po to, żeby ci Amerykanie nie mogli wpływać na młode pokolenie, prawda? Bo każdy rząd chce mieć ten monopol na władzę, tak jak w Korei Północnej, co jest oczywiście przypadkiem skrajnym z naszego punktu widzenia, natomiast tak samo jest w naszym własnym przypadku, nasze własne rządy, czyli Google, czy te Stany Zjednoczone, czy jakikolwiek ośrodek władzy stara się uzyskać poparcie społeczne tego typu strategiami. Och, nagadałem się.
Tak, mamy rozstawione figury i piony na szachownicy, ale nie do końca to wszystko rozumiem. Dlaczego? Otóż wygląda to tak, że są Stany Zjednoczone, które prawdopodobnie pod wpływem oddziaływań chińskich porzuciły to, co miały najlepszego, no i pogrążają się w takiej kulturowej stagnacji. Mamy Stany Zjednoczone, które były potężne, miały swoją kulturę, która oddziaływała na cały świat. Teraz są Chiny, które chcą tę kulturę osłabić, jednocześnie wybić Stany Zjednoczone z tego marszu i z tego przewodnictwa światowego, no i w związku z tym dokonują jakichś oddziaływań. To pytanie, jeśli dobrze zrozumiałem to rozstawienie na szachownicy, to pytanie brzmi w taki sposób, no ale co takiego atrakcyjnego są w stanie zaoferować Chińczycy, żeby wybić Stany Zjednoczone z tej kulturowej dominacji? Że sami ludzie w Stanach Zjednoczonych porzucają to, co mieli najlepszego.
Właśnie nic. I tutaj dochodzimy do kolejnego terminu, który jest ultra kluczowy, który pochwalę się sam wymyśliłem i który znowu bardzo niezwykle uprzejmie tutaj polecam w pamięci, jak zaraz ta książka za jakiś miesiąc mniej więcej będzie w sprzedaży, Siły psychohistorii, więc wykoncepowałem taki termin jak formatowanie cywilizacyjne. Jesteśmy, my wszyscy, każdy z nas, każdy osobnik jest w jakiś troszeczkę inny sposób, ale jesteśmy formatowani do tego, żeby zaspokajać nasze psychiczne potrzeby określonymi rytuałami, procedurami, jakimiś nawykami, które są bardzo specyficzne dla każdej kultury i dla każdej cywilizacji. Oczywiście niektóre kultury są bliższe, niektóre są kompatybilne, albo niektóre są niekompatybilne. To słyszymy tego typu kwestie w czasie rozmów o na przykład imigrantach, którzy przyjeżdżają do Europy z krajów Bliskiego Wschodu, zarobkowych, albo starających się wyłudzać świadczenia socjalne, to różnie, prawda? Natomiast postrzegamy właśnie, toczy się debata, czy są to kultury kompatybilne, czy ludzie, którzy przyjeżdżają, są w stanie się zasymilować, czyli porzucić swoje własne wartości kulturowe. I to już jest słowo, termin wartości kulturowe są już takim oswojone. Natomiast te formatowanie cywilizacyjne jest o tyle ciekawym terminem i ważnym, dlatego że pokazuje, że te formatowanie to jest indoktrynacja kulturowa, można to się inaczej nazwać. To jest pewien proces socjalizacji też. To też jest słowo, które jest bardzo mocno ugruntowane w socjologii tutaj. Więc te formatowanie, socjalizacja, indoktrynacja do jakiejś danej kultury sprawia, że psychika danego człowieka staje się swoista dla danej cywilizacji. Na przykład my mieliśmy tą typologię cywilizacji Koseckiego, prawda? Ta cywilizacja turańska, czyli rosyjska i tak dalej, i tak dalej. Jedno z tych tez w tej typologii cywilizacji było to, że ludzie nie mogą przenieść się z jednej do drugiej. Czyli ja na przykład mieszkam już 17 lat na Tajwanie i mimo wszystko nie jestem, co prawda rozumiem te wartości, jestem w stanie je naśladować, natomiast jestem nadal sformatowany do tej mojej pierwotnej cywilizacji chrześcijańskiej, prawda? Czyli niektóre wartości są dla mnie kulturowo niezrozumiałe albo niemożliwe do przyjęcia całkowitego jak gdyby przyswojenia, że to są absolutnie moje, już jestem zupełnie przemieniony w tego tutejszego Tajwańczyka. To się nazywa po angielsku świetne słowo he has gone native, czyli stał się krajowcem. w filmie, niedawno właśnie oglądałem, w filmie Lawrence Zarabi jest użyty ten termin, między innymi. Też jest użyty ten termin w filmie Avatar Jamesa Camerona. Właśnie gone, he's gone native, czyli zupełnie się znaturalizował, jak gdyby zmienił się w tutejszego. Więc to jest bardzo trudne i niektóre cywilizacje są bardziej atrakcyjne, niektóre wartości kulturowe, a niektóre mniej atrakcyjne. I amerykańska kultura liberalna jest bardzo atrakcyjna w tym sensie, że daje łatwą przyjemność, prawda? Jeżeli jest większa swoboda, na przykład pod kulturą tą amerykańską, promowaną w MTV i tak dalej, jest wielka, jest większa dostępność, jest przyzwolenie na większą ilość zachowań seksualnych, powiedzmy, czy bardziej większą rozwięzłość i tak dalej, to zawsze to będzie bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi niż samokontrola, prawda, abstynencja seksualna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli jakaś kultura jest bardziej restrykcyjna w zakresie obyczajowości seksualnej, chociażby skupmy się na tym temacie, no to jest mniej atrakcyjna, no z siłą rzeczy, no w sposób zupełnie naturalny. I jednym sposobem zaatakowania społeczeństwa może być to i mogłoby być to, że te cechy kultury pozwalają, dopuszczające większą rozwięzłość seksualną, czy też promujące mniejszą samokontrolę, co prawda dla każdego osobnika dzięki temu jest, takie instytucje kulturowe są bardziej atrakcyjne, prawda, bo dają więcej przyjemności, natomiast generują w skali już całego społeczeństwa mniejszą zdolność na przykład do samokontroli, czyli do zakładania rodzin. To jest przecież debata, która się dzieje w Polsce już od ładnych kilkunastu lat, prawda, w związku z rozmaitymi zmianami obyczajowości po przemianie ustrojowej w latach 90. Więc Chińczycy mogliby promować swoje wartości konfucjańskie, ale one nie są aż tak atrakcyjne jak Madonna w MTV. Przepraszam, że to są stare nazwiska, ale nauczyłem się tego sformułowania wiele lat temu i go powtarzam, prawda? No i Chińczycy, no chińska, podsumowując, już odpowiadając wprost, króciutko, zwięźle na pana pytanie. Chińska kultura konfucjańska, prawda, czyli te wartości konfucjańskie, no są obce kulturowo, są nieatrakcyjne, prawda? No bo co każą? To jest patriarchalizm, to jest spełnianie powinności narzucanych przez starszych, czy też przez system społeczny, to jest ciężka praca, pełna wyrzeczeń i tak dalej, i tak dalej. Kompletnie odkładająca na bok wszystko to, co uważamy za w naszej kulturze zachodniej, obecnej, współczesnej, moim zdaniem bardzo silnie zdegenerowanej. Zacytuję, odechce się wam tej dekadencji z filmu Sex Misja. I to jest właśnie coś, co jest, co bardziej przyciąga, dlatego że jest, zaczepia się właśnie o te wszystkie bodźce seksualne, które na nas oddziałują w niezwykle silny sposób i które nas przyciągają do tego natłoku wrażeń, do tego natłoku przyjemności, które oferuje to, co płynie z Ameryki. To jest, Chińczycy odwrotnie, Amerykanie nie mają konkurencji pod tym względem.
No tak, ale przedstawia pan obraz, w którym to Chińczycy przejmują niejako kulturowo oddziaływanie na Amerykanów. Amerykańska kultura jest schyłkowa, przestaje być atrakcyjna.
Nie, to nie tak. Właśnie te cechy, które kultura amerykańska jest właśnie bardzo atrakcyjna, ale jest doprowadzona poza swoją, jak gdyby w moim przekonaniu, dopuszczalną skrajność, dlatego że nadmierne zainteresowanie się seksualnością bądź zachowania, które przyczyniają się do rozpadu zdolności samoobrony kulturowej, one są z całą pewnością wzmacniane przez tego przeciwnika, czyli w tym wypadku przez Chińczyków. To mówiliśmy już o przykładzie wietnamskim, o ruchach lewicowych w czasie wojny w Wietnamie. Więc kultura amerykańska jest cały czas atrakcyjna, natomiast jest autodestrukcyjna. W pewnych granicach jakieś zjawisko, prawda, czyli nadmierne zainteresowanie seksualnością u małych dzieci czy dorastających dzieci, może być tolerowane, prawda, no bo niech się dzieci wyszaleją albo niech się cieszą w życiem. Natomiast jeżeli zostanie to przekroczone, zostaną pewne progi, jeżeli zostaną pewne zjawiska doprowadzone do skrajności albo poza te skrajności, no to już to są instytucje kulturowe wypaczone i równające się no, degeneracji. Więc tutaj jest klucz całej sprawy.
Okej, ale są niejako dostrzegam dwa zjawiska. Pierwszy z nich to jest atrakcyjność kulturowa, o której pan powiedział, że tylko posunięta do granic. To jest pierwszy element. Drugi element natomiast to pewna nowa kultura związana chociażby z BLM, nowa historia, nowe podejście w ogóle do różnych spraw społecznych chociażby. Te dwie rzeczy nakładają się na siebie, ale co trzeba zrobić z mózgiem człowieka, żeby był w stanie zaakceptować no chociażby nowe spojrzenie na historię, no powiedzmy takie no niecodzienne, jakie prezentuje BLM chociażby. No bo to jednak musi być w jakiś stopniu, zastanawiam się sam w jakim, atrakcyjne, skoro tak wielu ludzi z własnej, a bardzo często nie z własnej woli, przyjmuje taki obraz świata.
No, co to jest BLM? To jest ruch ultrarasistowski, polegający na konfrontacji czarnych, czy też niebiałych z białymi. Natomiast proszę zobaczyć, co z punktu widzenia członków takich ruchów, czy też sympatyków takich ruchów, co oni mają, co oni dostają z tego? Poczucie przynależności, poczucie siły, poczucie moralnej wyższości nad tymi, którzy są przeciwnikami, którzy są, tu mówiliśmy o tym, prawda, którzy są ci źli, a my jesteśmy ci dobrzy. Więc poza tym zobaczyłem raz ultra fascynującą rzecz. Raz oglądałem wywiad z Peterem Zeihanem, to jest geopolityk amerykański, pracował w Stratforze i on komentował wyniki wyborów prezydenckich w listopadzie 2020 roku, czyli wtedy, kiedy Trump przegrał z Bidenem i pokazywał, czy też wymieniał rozmaite grupy, czy też jakieś klasy ludzi, którzy głosowali na jednego albo na drugiego kandydata, prawda? Czyli na przykład młodzież studencka, akademicka głosowała w większej części za tym kandydatem, a robotnicy głosowali bardziej za tamtym, prawda? Zwyczajne zwyczajne statystyki wyborcze. Więc najciekawsze, i na ekranie była pokazywana mapka Stanów Zjednoczonych, w których stanach studenci głosowali na tego albo na tamtego, prawda? Albo robotnicy w tych stanach głosowali, prawda? Czyli wszystkie te 50 stanów był albo niebieskie, albo czerwone. Czyli czerwone to są republikanie, niebieskie to są demokraci. Natomiast nie pokazał najważniejszej rzeczy. Nie pokazał tego, jak wyglądałyby wyniki wyborów, gdyby głosowały tylko kobiety, albo tylko mężczyźni, prawda? Czyli które stany by wygrały. I okazuje się, że o ile zawsze jest taka równowaga, prawda, że mniej więcej po połowie wygrywają demokraci, połowę republikanów. System w równowadze był, teraz już nie, zaraz przestanie być. Natomiast gdyby same kobiety były brane pod uwagę i wyniki głosowań, to praktycznie wszystkie, chyba 80% stanów, totalna dominacja, byłyby demokratyczne, gdyby tylko kobiety głosowały w wyborach. Prawda? Co z tego jest za wniosek? To z tego, że kobiety w o wiele większym stopniu niż mężczyźni są już sformatowani czy też zindoktrynowani do ideologii lewicowych. Istnieje genialna książka The Toddling of the American Mind, czyli zdziecinnienie amerykańskiego umysłu, których dwóch autorów w absolutnie fascynujący sposób, przepraszam, że tak to długo trwało, to trzeba zrozumieć po prostu kontekst, pokazywało, że kobiety są bardziej skłonne do przyjmowania, adoptowania czy poddawania się formatowaniu ideologiom lewicowym, dlatego że kobiety są słabsze fizycznie i są bardziej między sobą, czyli wśród kobiet, bardziej są poddane agresji nie fizycznej, tak jak mężczyźni stosują agresję fizyczną, ale agresji emocjonalnej. I po to, żeby obronić się przed jakimś molestowaniem właśnie mentalnym, ideologicznym, czy też zawiści, czy też innym jakimś toksycznym zachowaniom właśnie emocjonalnym, to kobiety właśnie wybierają tego typu organizacje jak właśnie BLM. To nie jest akurat, konkretny przykład tego BLM, czyli Black Lives Matter, ale bardziej są jak gdyby skłonne przyłączyć się do tego silniejszego. Tak ci autorzy mniej więcej to wykładali, a poza tym w okresie dzieciństwa i dorastania bardzo tutaj absolutnie fascynujące spostrzeżenie było. Chłopcy grają w gry, w których zabijają się nawzajem, prawda, w jakieś trójwymiarowe strzelanki, natomiast mają niezwykle ostro rozdzielony ten okres, kiedy się między sobą tłuką, czyli grając w te gry, potem kończą grę i idą razem gdzieś tam pożartować, czy tam pograć w piłkę, czy zrobić cokolwiek innego, ale generalnie chodzi o aktywność, w której już ten, jak gdyby te konflikty już, czy też agresja wzajemna jest kompletnie wyłączona, prawda? Pstryk, wyłączamy komputery, przestajemy się do siebie strzelać, przestajemy być nawzajem do siebie agresywni. Natomiast wśród dziewczynek ta agresja polegająca, o, to jest głupia, albo gdzieś robienie innych złośliwych rzeczy, taka agresja emocjonalna, czy na przykład w mediach społecznościowych, która jest rozpowszechniona, prawda, czyli dawanie jej łapek w dół, to dlatego właśnie media społecznościowe przeważnie nie mają tych łapek w dół, teraz ostatnio przecież w YouTubie wyłączyli. Więc taka agresja emocjonalna, ona trwa cały czas. Czyli w związku z tym chłopcy, mówię cały czas o tej książce The Coddling of the American Mind, nie ma tłumaczenia po polsku. Więc chłopcy są jak gdyby mniej narażeni na agresję, poza niektórymi sytuacjami, które są jasno rytualnie, prawda, wyznaczonymi, czyli gramy w strzelanki, prawda? Natomiast u dziewcząt nie ma takiego ostrego rozgraniczenia. I to jest ta różnica, za pomocą której właśnie wyjaśniono to, że kobiety są bardziej podatne na ideologie lewicowe. To jest oczywiście bardzo długi wywód tych autorów, bo to jest skomplikowane. Ja bym polecił przeczytać nawet całą książkę, jeżeli ktoś znowu, tutaj muszę niestety odwołać się, zna język angielski, to bardzo polecam.
I tak oto na naszych oczach realizuje się wizja seksmisji niemalże.
Tak, niestety tak. To jest każda ideologia doprowadzona do skrajności zmienia się w coś, co widzieliśmy w wypadku narodowych socjalistów, czyli partii Hitlera w czasie III Rzeszy. To dochodzi do skrajności, dochodzi do wybuchu tej agresji, jakiegoś wybuchowego wzrostu tej agresji, tej ideologii, która usprawiedliwia czynienie zła, czy też wywierania przemocy fizycznej na innych. To jest bardzo niebezpieczny element naszej ludzkiej natury.
Na koniec chciałbym zadać takie pytanie, które uznajmy za psychologiczne koło ratunkowe dla mojego myślenia, czy też dla myślenia zgromadzonych przed odbiornikami słuchaczy. Czy istnieje jeszcze jakiś ratunek? Czy to jest proces, który można odwrócić? Mam na myśli to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Czy też to jest droga w jedną stronę i upadek jest już przesądzony? To jest tylko kwestia czasu.
Taka odnowa, co się dzieje? Tak naprawdę, jeżeli uznamy, że te wszystkie moje takie hipotezy, nie hipotezy, za coś, co dobrze opisuje aktualne wojny kulturowe, czy też tendencje kulturowe, jakie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach Europy Zachodniej, także u nas, nie widzę silnych prądów, które byłyby kontrsiłą do tego, co się w tej chwili dzieje. Także nie jestem raczej optymistą w tym zakresie, bardzo za to przepraszam. Natomiast esencją, proszę pamiętać, to też w tych siłach psychohistorii piszę, co jest atakowane w takich sytuacjach, jak tu widzimy, czyli konfrontacji takiej ideologiczno-formatującej, cywilizacyjnej, kulturowej, konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, prawda? Co jest atakowane? Więc atakowane są dwa parametry społeczeństwa danego, czyli czy też narodu. To jest absolutnie centralny punkt tego, co teraz rozmawiam, na koniec rozmowy. Pierwsze, to mówiliśmy wielokrotnie, ja będę to powtarzał do upadłego, więc na pewno już to słuchacze słyszeli w naszej rozmowie numer 2 i numer 1. Pierwsza zdolność to jest zdolność do kolektywnego osiągania celów. Proszę zobaczyć właśnie ta krytyczna teoria rasy, czy też dzielenie narodu, czy na przykład przez tych ultrarasistów z BLM. zdolność do osiągania kolektywnych celów. Natomiast druga zdolność jest jeszcze bardziej kluczowa moim zdaniem. To jest zdolność jednostek do poświęcania się dla grupy. Czyli na przykład mamy tutaj debaty, które trwały, prawda, czy chcemy iść do wojska, czy chcemy się, byśmy się zaciągnęli do Wojsk Obrony Terytorialnej i tak dalej, i tak dalej. Ilość ludzi, którzy jest gotowy się poświęcić dlatego, żeby bronić swojego narodu, przecież do tego trzeba mieć poczucie jedności, prawda, że jesteśmy jedną grupą, jednym narodem, musimy sobie pozwalać nawzajem, mamy jeden dom Polskę i tak dalej, i tak dalej. No, na pewno w ten sposób, że mamy jeden dom Polskę, nie myśleli ludzie, którzy w niezwykle paskudny i agresywny sposób atakowali właśnie te wojska obrony terytorialnej, czy też straż graniczną w czasie tej nawały imigrantów od strony Białorusi, prawda? To pamiętamy, to było parę miesięcy temu, więc mamy te dwie cechy. Powtórzę jeszcze raz na zupełny koniec, prawda? Czyli jeden, zdolność do osiągania kolektywnych celów i dwa, zdolność jednostek do poświęcania się dla dobra całej grupy. To jest to, co jest w naszej kulturze niszczone.
Przepraszam za taki publicystyczny nieco finał, ale chciałbym zapytać, czy na naszych oczach cywilizacja zachodnia popełnia właśnie samobójstwo?
No, jeżeli Chińczycy w tym pomagają, to już nie jest samobójstwo. To jest wtedy aktywizowanie elementów skrajnych i najgorszych wariatów, jakichś zdeprawowanych, którzy utracili te dwie cechy, prawda, które przed chwilą wymieniłem kilkukrotnie, prawda? Czyli to nie jest samobójstwo. To jest jak gdyby to jest angielskie słowo weaponize, czyli zamienienie w broń, czyli aktywizowanie tych najbardziej skrajnych antygrupowych, czyli antynarodowych, czyli antyintegracyjnych. Nie ma tego słowa, widzi pan? Nie ma słowa, żeby można to opisać, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby agenci wpływu z zewnątrz, czyli na przykład agenci rosyjscy, to była cały czas mowa o tym, że ci imigranci nasyłani z Białorusi, to wszystko jest organizowane przez Putina, prawda? Czyli proszę zobaczyć, mamy obcą wolę, która chce doprowadzić do rozpadu naszej jedności, czyli chce sprowadzić jak największy chaos w naszym społeczeństwie wewnątrz Polski, prawda? Czyli to jest coś, co jest, to może być antypatriotyzm, antyspołeczność, prawda, czyli socjopatia, czy mogą być, to jest świetne słowo, dobrze, to mogą być jakieś ruchy antyspołeczne, które są wzmacniane, które są finansowane z zewnątrz, przez jakieś fundacje, organizacje pozarządowe i tak dalej, i tak dalej. I nagle one zaczynają mieć swój głos w społeczeństwie, prawda? Zaczynają nas dzielić, to znaczy sprawiać, że zatracamy to poczucie, że jesteśmy w jednym domu, które powinniśmy kolektywnie, wspólnie dbać. Czyli to nie jest już samobójstwo, prawda? Bo to z zewnątrz rzeczywiście może wyglądać jak samobójstwo, bo to jest robione naszymi własnymi rękoma, prawda? Czyli jakaś tam część największych socjopatów jest wykorzystywana przez te zewnętrzne siły do osłabienia nas samych, prawda? Czyli z jednej strony to jest samobójstwo, bo to są rękami nas samych, ale z drugiej strony jest to wytwarzane, inspirowane, opłacane, finansowane, rozpędzane przez kogoś z zewnątrz, więc to nie jest samobójstwo. To tak jakbym złapał pana za rękę i pana własną pięścią układał w twarz pana własną, prawda? Czy to jest samookaleczenie? No nie, bo ja tą ręką steruję, prawda?
No nie brzmi to optymistycznie, no ale cóż.
Niestety, taka jest wojna.
Tak dzisiejszą audycję musimy zakończyć. Bardzo dziękuję panu Piotrowi Plebaniakowi za dzisiejsze spotkanie. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejną audycję. Dobrej nocy.
Dziękuję, dobranoc.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.